Twoje Radio London.
Zalet ma sto i zadarty ma nos ta dziewczyna, kocham się w niej, po spotkania co dzień przypomina, widzę w mych snach, że już ona i ja razem wszędzie, lecz jak na złość nie tak łatwo spotkać się z nią. Barbara tu, Barbara tam, nie trzymaj się zegara, zawsze gdzieś gna, dopiero tam, już znowu tu, wciąż łóżę za Barbarą, goni co tchu. Stało się już przy Barbarze tuż, tuż, dni me płyną, i wierzcie mi, nie wytrzymałby nikt z tą dziewczyną. Dobrze mi tak, czego chciałem, to mam, taka ona, a jak na złość nie tak łatwo rozstać się z nią. Barbara tu, Barbara tam, nie trzymaj się zegara, zawsze gdzieś gna, dopiero tam, już znowu tu, wciąż muszę za Barbarą gonić co tchu. Barbara ma pomysłów sto, pięć rzeczy robi naraz, co ja mam z nią. Barbara tu, Barbara tam, los chyba mnie pokarał, nie wiem już sam. Barbara tu, Barbara tam, dokuczyć mi się stara, dobrze ją znam, a jednak to prawdziwy skarb, z Barbarą tylko dla mnie świat jest coś wart. Aha, aha, Barbara tu, Barbara tam, Barbara tu, Barbara tam, Barbara tu.
Piosenka śpiewana przed laty przez Krzysztofa Krawczyka otwiera dzisiejszy program nie bez powodu. Wszak 4 grudnia to dzień imienin Barbary. Od lat jest to również w Polsce święto górników. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo w niedzielę, 8 grudnia, dzień dobry, mówi Jolanta Pawluk. Do kawiarenki w sali parafialnej zaprasza dziś zespół Krakowia, który tradycyjną kawę i ciasto uzupełnia często jakąś ofertą artystyczną. Za tydzień kawiarenkę prowadzić będzie rodzina Radia Maryja. Twoje radio proponuje dziś książki nowe i nie najnowsze Małgorzaty Maciejewskiej, Zimę w części programu dla dzieci, potem słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane 29 listopada 1978 roku, a w części trzeciej znajdą się głównie utwory muzyczne.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Sławek Gortych jest absolwentem Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jego pasje to pisanie, medycyna oraz wielodniowe wędrówki z plecakiem po karkonoskich bezdrożach. Prowadzi również popularny blog Zagubiony w Karkonoszach, gdzie odkrywa przed czytelnikami tajemnice najsłynniejszych dolnośląskich gór. Schronisko, które przestało istnieć, to pierwszy tom trylogii kryminalnej poświęconej burzliwym dziejom karkonoszy w minionym wieku. Właściciel nieczynnego schroniska nad śnieżnymi kotłami ginie w nieszczęśliwym wypadku. Niedługo po tej tragedii na miejsce przybywa jego bratanek Maksymilian. Mężczyzna dowiaduje się, że przed śmiercią wuj z niejasnych przyczyn interesował się losami innego górskiego schroniska, które tuż po II wojnie światowej spłonęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Gdy na jaw wychodzą kolejne fakty, Rajczakowski nabiera podejrzeń, że śmierć wuja nie była nieszczęśliwym zrządzeniem losu. Nieświadomy czyhającego zagrożenia podejmuje własne śledztwo. Wkrótce zaczyna otrzymywać pogróżki od kogoś, kto podaje się za ducha gór. Posłuchajmy fragmentu z książki Sławka Gortycha zatytułowanej Schronisko, które przestało istnieć. Tamtego feralnego dnia po południu nie było mnie w domu. Szulc nagle znowu podjął opowieść. Nie wiedzieliśmy, że Klimke nie znalazł skarbu i że postanowił się zemścić donosząc. Ojciec przeczuwał też, że Grudziński może spróbować nas napaść i okraść. Tyle osób udało mu się już przecież zastraszyć i zmusić do wyjazdu. Postanowił więc, że poprosi o pomoc Wacława Klimkego, dobrego sąsiada, jak nam się wtedy wydawało. Chcieliśmy, żeby przez jakiś czas przechował cenne dla nas rzeczy, aż sytuacja z Grudzińskim się uspokoi. Urwał i zapatrzył się w bliżej nieokreślony punkt, szukając czegoś w kieszeni. Do dwóch dużych plecaków ojciec spakował pieniądze, biżuterię, kolekcję monet, które zbierał jeszcze jego dziadek, porcelanową zastawę z XIX wieku, jednym słowem to, co mieliśmy cennego w Prinz Heinrichbaude. Napisał też list z prośbą o pomoc i wysłał mnie do Petrowej Bołdy z jednym plecakiem i kopertą. Początkowo planował, że z tobołkiem pójdzie mój brat Paul. Wiadomo, był starszy, silniejszy. Szulc dłuższą chwilę rozglądał się wokół swojego krzesła, jakby dostrzegł na podłodze coś ciekawego. W pewnym momencie uniósł zbolały wzrok na Maksymiliana. Wiesz, mam taką lukę w pamięci. Dlaczego ostatecznie poszedłem ja? Dlaczego Bóg tak zawyrokował? Paul był czymś zajęty, a może źle się czuł? Smutne. Przez te wszystkie lata nie przypomniałem sobie, jaki był powód. A to właśnie ta zmiana sprawiła, że pozostałem przy życiu. Klimke przyjął mnie serdecznie. Podła żmija. Przeczytał list, udawał bardzo zmartwionego sytuacją ojca. Poczęstował mnie nawet kakao. I chwalił, że jestem taki dzielny i pięknie pomagam ojcu. Żebym wtedy wiedział, jak nam źle życzył. Ale byłem ufnym i chyba dobrym dzieckiem. Zostawiłem u niego plecak, podziękowałem za kakao i obiecałem, że pod wieczór przyniosę jeszcze jeden tobołek. Klimke machał mi na pożegnanie. Szulc na moment zamknął oczy. Wracałem do domu spokojny. Miły ten pan Klimke, myślałem sobie wtedy. Dobrze, że Czesi zostają, że ich nie wysiedlają tak jak w większości Niemców. Miałem nawet takiego kolegę w Petrowej Bołdzie. Czasem się razem bawiliśmy. Gdy byłem już prawie pod domem, nagle zobaczyłem ogień. Co się dzieje? Nie chciałem wierzyć, że to mój dom. Już miałem biec, krzyczeć o pomoc, kiedy go usłyszałem. Twardy głos mężczyzny niósł się po piwnicy i odbijał echem od wilgotnych murów. To był Grudziński. Stał tam i śmiał się, kiedy jego ludzie oblewali benzyną tę część budynku, która jeszcze się nie paliła. Mój ojciec krzyczał. Strasznie krzyczał. Nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktoś tak rozpaczliwie wył. Dwóch osiłków trzymało go. Jeden wykręcił mu ręce, a drugi szarpał za włosy, zmuszając do patrzenia, jak niszczony jest nasz dom. Ojciec błagał, tłumaczył, że w Bałdzie jest jeszcze jego syn,
ale ci go nie rozumieli. Albo mieli to gdzieś, że mój brat spali się żywcem. Schulz urwał i po chwili zaczął płakać. Maksymilian chciał coś powiedzieć, ale nie wiedział, jak się zachować. Brutalnie doświadczony przez życie oprawca jego wujka budził w nim sprzeczne emocje. Twoje dzieciństwo musiało być straszne, zaczął wreszcie, czując, że to, co mówi, brzmi banalnie. Liczył jednak, że okazane współczucie poprawi choć trochę jego sytuację. Niemcy zabili ci matkę, potem patrzyłeś, jak Polacy palą twój dom, zabijając brata. Ojca zabrała milicja i wykończyła kilka dni później. Większość ludzi nie poradziłaby sobie z takim bagażem doświadczeń. Przecież miałeś wtedy kilka czy kilkanaście lat. Nigdy nie wyparłem z pamięci tych obrazów. Chociaż wolałbym zapomnieć, to towarzyszyły mi one przez resztę życia. Miałem wtedy dokładnie 10 lat. Reszta życia? Zapytał nagle sam siebie. Nie ma co pieprzyć głupot. Ja już potem nie miałem życia. Przecząco pokiwał głową, prowadząc dialog z samym sobą. Umarłem, patrząc na to, co zrobiliście mojemu ojcu i bratu, wyszeptał, spoglądając na Maksymiliana z odrazą. To nie moja wina. Dlaczego chcesz mścić się na mnie? Ja nie mam z tym nic wspólnego. Maksymilian próbował chaotycznie tłumaczyć się. Wszyscy grudzińscy za to zapłacą. Przecież ja jestem Rajczakowski. Rajczakowski! Nie rób ze mnie idioty. Myślisz, że ja nie wiem, jak jest naprawdę? Mężczyzna chłodno zmierzył go wzrokiem i chrząknął. Jesteś taki sam Rajczakowski jak Artur. Zaśmiał się sam do siebie. Maksymilian był coraz bardziej zdezorientowany. O czym Schulz mówi? Wracając do opowieści. Nawet nie wiem, ile czasu siedziałem w tych krzakach przy szlaku. A nasza bałda paliła się i paliła. To trwało w nieskończoność. Bardzo się bałem, że Polacy mnie zauważą i zabiorą razem z tatą. Chciałem być z nim, ale wiedziałem przecież, że oni zrobią mu coś bardzo strasznego. I mi też, jeżeli się pokaże. Mimo strachu nie potrafiłem jednak uciec. Nie mogłem. Coś mnie tam trzymało. Dalej tkwiłem w ukryciu, prawie nie oddychając, żeby nie zdradzić swojej obecności. Kiedy milicyjne auta odjechały, zacząłem cichutko płakać. Tak, siedziałem na takim dużym kamieniu i płakałem. Po cichu, powtórzył, kiwając głową. W pewnym momencie, gdy już brakowało mi tchu, zrozumiałem, że to koniec. Chciałem się zabić, ale nie byłem do tego zdolny. Nie wiedziałem jak. Zaczął mu się trząść podbródek. Tkwiła we mnie jakaś przemożna chęć życia, której nie mogłem się przeciwstawić. Później zrozumiałem, że to nie była chęć życia. To była chęć zemsty. Żyłem wyłącznie dla niej, pielęgnowałem ją w sobie, bo tylko dzięki niej miałem siłę, żeby wstać z łóżka co ranek. Marzyłem o tym, żeby Grudziński cierpiał. Wyobrażałem sobie każdego dnia. Pomyślałem też, że może gdyby nie ta feralna skrzynia, nic złego by się nie stało. Żyłbym sobie teraz szczęśliwy z bratem, tatą. Tak więc Hauptmana też chciałem zabić. Gdyby nie on, może Winkler by żył, moja bałdę. Urwał na moment. Zrobiłbym to bez oporów. Ale stary Hauptman sam odszedł na tamten świat kilka miesięcy później. Szkoda, bo z przyjemnością odwiedziłbym go z paczką zatrutych ciastek. Naiwny staruch. Na pewno bym nie przyjął w tym swoim pałacu. Wiesz, jaki byłby to skandal? Słynny poeta, noblista, herr Gerard Hauptmann otruty, powiedział z wyraźnym rozmarzeniem oczami wyobraźni, widząc nagłówki gazet informujące o śmierci najsłynniejszego mieszkańca Jagniątkowa. Pozostał mi Grudziński. Nie myśl, że zamierzałem bawić się w jakieś wymyślne zabójstwo, tortury. Taka kara śmierci byłaby zbyt łagodna. On miał cierpieć latami. Tak jak ja. Chciałem, żeby z rozpaczy popadł w obłęd, żeby rwał sobie włosy z głowy z tęsknoty za bliskimi, żeby z każdym dniem znajdował coraz mniej powodów do życia, żeby przestał się uśmiechać, żeby przestał kochać, żeby wszystko w środku w nim zgniło, tak jak we mnie. Mówiąc to, Schulz bez przerwy zaciskał pięści tak mocno, że drżące policzki aż mu pobielały. Oczywiście najpierw musiałem dorosnąć. Wtedy po pożarze zasnąłem tam na trawie przy szlaku. A może zemdlałem? Kiedy się obudziłem, chciałem wierzyć, że to tylko śniło mi się. Wszystko wydawało się takie dziwne. Leżałem na skale przykryty czyjąś kurtką i zielonym szalikiem. Nie wiem, kto to zrobił. Kto tam był? Wstałem i przekonałem się, że to jednak nie był tylko zły sen. Zobaczyłem zgliszcza princ Heinrich Baude. Uciekłem stamtąd, nie mogąc znieść tego widoku, tego dymu, tego smrodu. Poszedłem w stronę Schreiberhau, gdzie dotarłem już po zmierzchu. Tylko tam miałem jeszcze jakąś rodzinę. Tante Hilda, siostra mamy, pracowała w Josefinhütte. Niemcom, którzy byli tam zatrudnieni, pozwolono zostać. Bo nowi osadnicy byli kretynami, stwierdził Schulz z pogardą. Ktoś musiał ich przecież przyuczyć do tak szlachetnych zajęć jak praca w hucie kryształów. Kilka lat mieszkałem więc u cioci. Niewiele z tego okresu pamiętam, poza tym, że dużo mnie przytulała, a ja zawsze byłem bardzo smutny. I trochę nauczyłem się wtedy mówić po polsku. Potem wyjechałem do Breslau, do Wrocławia. Miałem tam wujka, Antona Schulza. Jako autochton zmienił nazwisko na Schulz i pozwolono mu dalej pracować tam, gdzie przed wojną. Był woźnym w Akademii Medycznej. Mieszkałem u niego, uczyłem się w polskiej szkole, zdałem maturę. Potem zmieniłem nazwisko na to, które nosił wujek i zauważyłem, że ludzie uważają mnie za Polaka. A trzeba przyznać, że już bezbłędnie posługiwałem się tym waszym dziwacznym językiem. Ale moja dusza była wciąż niemiecka. Niedługo potem poczułem, że jestem dostatecznie silny, żeby dokonać zemsty. Miałem zaufaną osobę w Hirschbergu, w Jeleniej Górze. I kiedy dowiedziałem się od niej, że synowie tego śmiecia Grudzińskiego idą w góry, wiedziałem, że to doskonały moment na działanie. Uśpiłem ich przy słoneczniku i pozwoliłem zamarznąć. Schulz jednym tchem wyrzucił z siebie prawdę o tym, czego dokonał pewnego marcowego dnia ponad 40 lat temu. I wzdrygnął się na wspomnienie tamtych chwil. To było straszne. Wiesz, nie czułem się potem lepiej. Szkoda mi było tych chłopaków. W sumie to nie ich wina, że mieli takiego ojca, ale cóż poradzić? Zemsta wymaga poświęceń. Im większe, tym bardziej będzie bolało. A Grudzińskiego miało boleć. Bardzo. Wycedził przez zęby. I teraz niedawno dowiedziałeś się, że pod twoim nosem mieszka trzeci Grudziński. Wujek pewnie sam przyznał się do swojej tożsamości, bo miał do ciebie zaufanie. Maksymilian z niedowierzaniem pokiwał głową, kiedy zrozumiał, do czego doszło. A Klimke junior, syn zdrajcy, w tym samym czasie postanowił kupić ziemię, która należała do twojego ojca. Dokładnie. Schulz dostał ataku dzikiego śmiechu. Dokładnie to ująłeś. Naprawdę, kiedy Artur tu przyjechał i zrozumiałem, kim jest, nie mogłem w to uwierzyć, jakby historia w tych górach zataczała jakieś dziwne koło. Gansel pod nazwiskiem Schulz, Grudziński pod nazwiskiem Rajczakowski, pieprzony Klimke junior, syn zdrajcy. To wręcz mistyczny zbieg okoliczności. Wszystkich nas coś pociągnęło w góry. Tu musiała polać się krew. Życie była przewrotne, nieprawdaż? To ty dzisiaj podpaliłeś Petrową bołdę. Nawet nie wiesz, jaką przyjemność mi to sprawiło, odparł z westchnieniem Schulz. Powystrzelałem im trochę okna w jadalni. Uwielbiam dźwięk tłuczonego szkła. Zaśmiał się jak chłopiec, który coś przeskrobał, wiedząc, że nie dosięgnie go kara. O tym, że stary Klimke stoi za donosem od ojca, dowiedziałem się wiele lat później. Ale ten zdrajca już wtedy nie żył. Wiesz, czasem miałem ochotę zajrzeć do Petrowej bołdy i powiedzieć: dzień dobry, to ja. Wróciłem po ten plecak, który zostawiłem tu prawie 60 lat temu. Do wściekłości doprowadzało mnie to, że Czesi wciąż mieli moje rodzinne pamiątki. Ale nie zamierzałem powtarzać tego scenariusza i karać syna za winy ojca. Trudno. Trzeba się z tym pogodzić. Naprawdę próbowałem tak myśleć, energicznie pokiwał głową. Ale fakt, że syn Wacława postanowił kupić naszą ziemię, groźnie zmarszczył czoło, po czym krzyknął z furią. Ziemię po Prinz Heinrich Baude? Nie! Do tego nie mogłem dopuścić. Prędzej bym się zabił, niż zniósł taką hańbę. To było jak wymierzenie mi policzka. Cała chęć wybaczania dawnych krzyw, którą w sobie miałem, wyparowała. Musieli za to zapłacić. Mówiłem ci na Szrenicy, że nie jeden konflikt rozwiązywano w górach ogniem. Widzisz, lata mijają, a tu dużo się nie zmieniło. Stoję na straży tradycji, zaśmiał się upiornie. Zresztą to też jest takie symboliczne wyrównanie rachunku. Prinz Heinrich Baude spłonęła. Teraz ostatnie tchnienie wydaje Petrowa. Oko za oko, piękna zasada, dodał z fanatycznym zadowoleniem, po czym chrząknął niewyraźnie. Wiesz, przy twoim wujku miałem wyrzuty. Nie dlatego pchnąłem go w tę przepaść, że był Grudzińskim. Wystarczyło mi już, że zabiłem tamtych dwóch i zniszczyłem ich ojca. Ale Artur dowiedział się, że miał braci. Zaczął bardzo interesować się ich śmiercią, prowadził swoje, powiedzmy, śledztwo. Oczywiście na bieżąco informował mnie o jego przebiegu. Naiwny. W pewnym momencie zrozumiałem, że jest zbyt bliski odkrycia prawdy. Zaczął grzebać w przeszłości swojego ojca. Popytał różnych starych ludzi. A przecież po Jeleniej Górze w otoczeniu Grudzińskiego chodziły plotki, że śmierć jego synów to zemsta za schronisko imienia księcia Henryka. Schulz momentalnie spoważniał. Cierpliwie poczekałem na odpowiedni moment. Przyszedłem do niego do schroniska. Miałem ze sobą broń. Kilka godzin wcześniej odłączyłem linię telefoniczną na Śnieżne Kotły. Biegnie tuż pod ziemią, blisko mojej Szrenicy. Teraz też na wszelki wypadek pozbawiłem was telefonu. Gdy szedłem do Artura, byłem bardzo zdenerwowany. Strzelić do człowieka to jednak nie jest proste. Gdy dotarłem na Śnieżne Kotły, nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Los naprawdę mi sprzyjał. Artur robił zdjęcia schroniska, stojąc po drugiej stronie barierki. Podszedłem do niego od tyłu, nie zauważył mnie. Był zupełnie nieświadomy tego, co zaraz nastąpi. Wystarczył odpowiednio mocno wymierzony kopniak. Jedno pchnięcie i poszybował w przepaść. Nawet nie zdążył spojrzeć mi w oczy. Przykro mi, ale musiałem się go pozbyć, wiesz... Okazało się, że przed wyjściem na sesję nawet nie zamknął schroniska. Bardzo nieroztropne zachowanie. O, wyglądasz na zdziwionego. Tak, panie Maksymilianie. Starałem się dać ci do zrozumienia, że nie jesteś tu mile widziany. Przestawiałem rzeczy, wybijałem szyby, zostawiałem pamiątkowy wpis w książeczce telefonicznej, ale ty... Z uporem maniaka dalej węszyłeś. I co ci z tego przyszło? Narobiłeś tylko mi i sobie dodatkowych kłopotów. Bo teraz Muszę jakoś się ciebie pozbyć. Nie patrz na mnie z takim wyrzutem. Na moim miejscu postąpiłbyś tak samo. Co byś zrobił, gdyby ktoś zabił twoje rodzeństwo? Ojca. Spalił ci dom.
Słuchali państwo fragmentu z powieści Sławka Gortycha zatytułowanej Schronisko, które przestało istnieć. Powieści Sławka Gortycha Schronisko, które przestało istnieć, nie ma w londońskiej kolekcji. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan, zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Znajdziesz wiele wiadomości i muzyka w nim też gości. Zalew wszystkich nie wymienię w twoim radiu na antenie. Twoje radio jest w Londynie, na internetowej stronie. Niech więc każdy go posłucha, tak dla ciała jak i ducha. Bawi, uczy, serce krzepi, sam posłuchaj go najlepiej.
Zapraszamy do reklamy.